Aktualności dnia na antenie Radia Maryja wraz z nami pan profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Serdecznie witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dziś spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO. Tymczasem wczoraj w trakcie spotkania ministrów obrony krajów popierających Ukrainę padły kolejne deklaracje o dostawy sprzętu. Panie profesorze, jakiego sprzętu Ukraina potrzebuje w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności, według deklaracji ukraińskich, w tej chwili potrzebne są systemy artyleryjskie umożliwiające rażenie głębi ugrupowania rosyjskiego. Potrzebne są wozy bojowe, przede wszystkim czołgi, a przede wszystkim potrzebne są ciągłe dostawy amunicji, jako że Ukraina zmaga się w tej chwili z najpoważniejszą od kilku miesięcy rosyjską próbą uchwycenia inicjatywy na polu walki.
Na razie nie ma wspólnej deklaracji państw NATO dotyczącej przekazania Ukrainie myśliwców. Kijów apeluje o dostawę F-16. Panie profesorze, jakie znaczenie ma w zakresie wsparcia Ukrainy spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO? To spotkanie, nadmiejmy, również rozpoczyna taką dyplomatyczną ofensywę w sprawach bezpieczeństwa. To kolejna odsłona takiej ofensywy, bo wiemy, że już kilka było takiej przeprowadzonych. Jakie to ma znaczenie właśnie w tym wspomnianym przeze mnie wymiarze wsparcia Ukrainy?
Kilka wątków. Po pierwsze, NATO okazało się organizacją sprawną i skuteczną w obliczu wojny na Ukrainie. To właśnie struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego działające z pewnym automatyzmem, oczywiście za przyzwoleniem państw narodowych, ale wykazały się bardzo wysoką skutecznością. W związku z tym można powiedzieć, że Sojusz zyskał niejako drugie życie wbrew tym prognozom, a na przykład prezydenta Francji o mózgowej śmierci Sojuszu. To nie tak wygląda. Druga sprawa, spotkania sekretarza generalnego z głowami państw, z premierami, to jest element długofalowej rozgrywki ukierunkowanej na utrzymanie ciągłości polityki sojuszu wobec Ukrainy. Państwa wschodniej flanki nie mają wątpliwości, jaka jest stawka tej wojny. Co istotne, również największe państwa sojuszu w tej chwili wyzbyły się jakby tych początkowych wątpliwości, ale trzeba pamiętać, że Sojusz Północnoatlantycki to również państwa śródziemnomorskie, które obawiają się na przykład wzmożonej imigracji przez Morze Śródziemne na skutek problemów choćby związanych z zaopatrywaniem w zboże. Także ta akcja prezydenta Rzeczypospolitej, to nie jest akcja, to jest ciągłe zabieganie o wsparcie polityczne z jednej strony ze strony prezydenta, następnie ze strony sekretarza generalnego. W mojej ocenie jest to jak najbardziej poprawna, właściwa i celowa gra międzynarodowa.
Z Kijowa płyną sygnały, że brakuje amunicji. Jej produkcja w krajach NATO nie nadąża za zużyciem. Sekretarz generalny Sojuszu wylicza, że czas oczekiwania na amunicję dużego kalibru zwiększył się z 12 do 28 miesięcy. Zapowiada jednocześnie inwestycje w zdolności produkcyjne. Także pan premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jest decyzja o dokapitalizowaniu konsorcjum Huta Strawa Wola. To ma zwiększyć chociażby moce produkcyjne w zakresie produkcji krabów. To także jakże pozytywna informacja.
Bez wątpienia moce w zakresie produkcji krabów jako systemów. Równie ważna jest zdolność do produkcji amunicji, jako że najnowocześniejszy, to truizm jest, ale przypomnijmy, że najnowocześniejszy sprzęt nie mający czym strzelać jest to jest tylko równowartość stali, z której został wytworzony. NATO rzeczywiście ma problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw amunicji i sojusz również wykazuje się pewną skutecznością w obchodzeniu własnych ograniczeń. Przed kilku dniami pojawiła się informacja o tym, że z rekomendacji sojuszu, z rekomendacji amerykańskiej amunicję niekierowane pociski rakietowe dostarczył Ukrainie Pakistan, który nie jest oczywistym sojusznikiem Ukrainy w tej rozgrywce. Także NATO pokazuje swoje możliwości nie tylko w zakresie wsparcia stricte bojowego, ale również organizując wsparcie polityczne.
Kolejne państwa również zadeklarowały przystąpienie do koalicji na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Powiedział o tym we wtorek wicepremier minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak. Wskazał na deklarację Norwegii, która potwierdziła przekazanie czołgów i podała ich liczbę. Zatem tutaj widzimy również pewnego rodzaju scalanie także i tych państw Europy Zachodniej w kierunku pomocy Ukrainie.
Stanowisko Europy Zachodniej wobec konfliktu ukraińskiego nie było jednolite, co widać również w kwestii tworzenia tej koalicji czołgowej, ale przyznać trzeba, że postawa Nordyków, Norwegów i Duńczyków była od początku jednoznaczna. To są państwa eksponowane na rosyjskie zagrożenie i ani w Kopenhadze, ani w Oslo nie było żadnych wątpliwości co do wsparcia Ukrainy. Powiedziałbym, że mała Dania w pierwszych tygodniach wojny wykazała się znacznie większą skutecznością, determinacją i wolą niż jej sąsiad z południa, niż wielkie Niemcy.
Rosja planowała użyć wyszkolonych dywersantów z Syberii do zdestabilizowania sytuacji w Kiszyniowie na Mołdawii. Poinformował o tym jeden z polityków mołdawskiej partii rządzącej. Dywersanci mieli udawać kibiców piłkarskich. Na ile pan profesor widzi, że jest realnym, czy był realnym taki właśnie scenariusz?
To jest scenariusz bez wątpienia realny. Media, środki przekazu żyją w tej chwili przekazem dnia, przekazem tygodnia co najwyżej. Kilkanaście miesięcy temu podobne zabiegi ukierunkowane na obalenie rządu Rosjanie rozgrywali w Czarnogórze. Zatem tego rodzaju zagrywki to jest, znajdują się na trwałe w arsenale rosyjskiej dyplomacji, w arsenale rosyjskiego państwa. A Mołdawia jest niewątpliwie eksponowana na wpływy rosyjskie, choćby ze względu na bardzo złożoną sytuację wewnętrzną w tym kraju.
Właśnie pytanie, dlaczego akurat te państwa, Mołdawia, Czarnogóra, są takim oczkiem zainteresowania ze strony Federacji Rosyjskiej i co chcą przez to uzyskać?
To są dwa w sumie odrębne przypadki. Czarnogóra postrzegana była historycznie jako państwo zdecydowanie prorosyjskie. Rosja jeszcze od czasów carskich skutecznie budowała wizerunek obrońcy prawosławia na Półwyspie Bałkańskim. Natomiast Czarnogóra w ostatnich latach przeszła zdecydowanie na pozycje prozachodnie i potencjalnie udostępniła Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i Amerykanom najdogodniejsze kotwicowisko w całym basenie Adriatyku, czyli Bokę Kotorską. Pomijając kwestie stricte wojskowe, ta zmiana frontu Czarnogóry niewątpliwie Rosjan zabolała. Natomiast Mołdawia jest to, bez wypowiadania wielkich słów, jest to państwo niestabilne, państwo ubogie, państwo, którego elity nie wyzyskały kilkanaście lat temu szansy na podjęcie poważnych rozmów o zespoleniu z Rumunią. To jest dodatkowo państwo szarpane separatyzmem naddniestrzańskim, a z kolei Naddniestrze siłą rzeczy musi odgrywać rolę ekspozytariusza wpływów rosyjskich, bo ten region oderwany od Mołdawii bez wsparcia rosyjskiego po prostu by nie przetrwał. Także generalizując, Rosja zainteresowana jest każdą rozgrywką, która spowoduje odsunięcie czy przesunięcie uwagi wielkich graczy w kierunku obszarów skrzydłowych, a takim obszarem skrzydłowym mogą się stać Bałkany.
Co najmniej kilka rosyjskich samolotów wojskowych, w tym myśliwce i bombowce strategiczne, przeleciały nad międzynarodową przestrzenią powietrzną w pobliżu Alaski. Jeden z nich został przechwycony przez amerykańskie myśliwce. Z kolei norweski wywiad podaje, że Federacja Rosyjska rozpoczęła rozlokowywanie na Bałtyku okrętów uzbrojonych w taktyczną broń atomową. To pierwszy taki przypadek od zakończenia zimnej wojny.
Jest to scenariusz na swój sposób spodziewany. Rosjanie, podobnie jak w przypadku wielkiej polityki, podobnie jak w przypadku rozgrywania karty bałkańskiej, wykorzystują całe dostępne instrumentarium, by rozproszyć koncentrację strony przeciwnej, by rozproszyć koncentrację Amerykanów. Stąd pojawiają się te przeloty, stąd pojawiają się doniesienia amerykańskie o zestrzeliwaniu rozmaitych obiektów nad Ameryką Północną, chociaż tutaj bezpośredniej koincydencji zapewne nie ma. Jeżeli zaś chodzi o wyciąganie atutu broni atomowej, to do przewidzenia było to, że Rosja powstrzymana konwencjonalnie w warstwie werbalnej, w warstwie tej rywalizacji propagandowej niewątpliwie sięgnie po broń atomową, czyli mówiąc inaczej, w jakimś stopniu z takim rozwojem sytuacji musieliśmy się liczyć.
Już niebawem, za kilka dni minie rok wojny na Ukrainie. Jak pan profesor podsumowałby ten tragiczny czas?
W wymiarze stricte analitycznym ująłbym to w ten sposób, że rok wojny na Ukrainie okazał się stosem, na którym spłonęła większa część prognoz ekspertów i politycznych, i wojskowych. Rzeczywistość międzynarodowa okazała się bardziej dynamiczna, bardziej złożona, bardziej skomplikowana, niż przewidywały to rozmaitego rodzaju ośrodki analityczne. Zatem może nieco sentencjonalnie, ale po raz kolejny okazało się, że przewidywanie przyszłości, nawet tej niedalekiej przyszłości, jest zadaniem niesłychanie trudnym i zastanawiam się, czy z jakimś wysokim prawdopodobieństwem w ogóle takiemu zadaniu nasz mózg jest w stanie podołać.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że 10. pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę będzie zawierał ograniczenia w handlu, eksporcie technologii o wartości 11 miliardów euro. Jak pan profesor zapatruje się na te kolejne pakiety, jak one oddziałują na Rosję?
Polityka sankcji wobec Rosji jest polityką jak najbardziej zasadną. Szukając analogii z zimną wojną, można wskazać na porozumienie COCOM, czyli porozumienie zakazujące eksportu zaawansowanej technologii do Związku Sowieckiego. To jest działanie jak najbardziej słuszne. Nakładanie te kolejne fale sankcji dowodzą, iż państwa europejskie, nawet te sceptycznie nastawione do wizji, ongiś sceptycznie nastawione do wizji ukraińskiej państwowości, w tej chwili podążają już jedną drogą. Drogą, która niewątpliwie nie budzi aprobaty Rosji. Musimy natomiast pamiętać, że sankcje jest to broń długoterminowa. Rosjanie wykazują się niejaką biegłością w znajdowaniu rozmaitego rodzaju zamienników produktów zachodnich. Rozwinęli siatkę jawnego i niejawnego importu tych komponentów, których im najbardziej brakuje. Sankcje to jest broń bardzo skuteczna, ale rozległa w czasie. Jej oddziaływanie i tu też nie chciałbym używać zbyt dużych słów, ale to jest broń, której skuteczność objawi się po pokoleniu, a być może nawet po półtorej pokolenia, czyli krok dobry, ale i wyłącznie od sankcji nie należy oczekiwać tego, że okażą się przełomowe w krótkim czasie.
Pan profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, naszym gościem. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę na antenie Radia Maryja.
Dziękuję, niejako wbrew wszystkiemu, spokojnego czasu.
Zapłać się nawzajem.